fotografii. Na pewno jej myśli, jej słowa, daje cierpliwość, łagodność, pokój. Również wobec samej siebie. Prosimy Cię.
Proszę Cię, Duchu Święty, abyś Cię zawładnął umysłem, jej sercem, żeby nic nie rozpraszało ją, żeby Cię zabrał przez tego dwa kontroli, dwa stępowania, żeby to tylko Ty i ona. Proszę Cię, Duchu Święty.
Prosimy Cię,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Grażyna. Jestem matką szóstych dzieci. Od 5 lat jestem wdową. A od 4 lat należę do odnowy w Duchu Świętym. I moje życie było jak takie przeciętne młode małżeństwo, które kiedyś się wspólnie modliło, wspólnie chodziliśmy na mszę świętą. Chodziłam też na pielgrzymki, modliłam się o właśnie dobrego męża i planowałam właśnie zupełnie inne może życie, inny dalszy ciąg. Ale w moim życiu zaczęło się coś zupełnie innego. Nie wiadomo, w którym momencie zaczęliśmy się odsuwać od Boga. Właśnie zabrakło tej jedności. Każde dążyło w swoim kierunku, ale na pewno nie do Boga. Mój mąż robił karierę, studia, praca magisterska. Awans, został dyrektorem szkoły, gimnazjum. Ja stwierdziłam, że potrzebne są nam większe pieniądze, aby też dojść do tego, czego inni dochodzą, czyli bogactwa i kariery. A dzieci gdzieś tam już stwierdziliśmy, że są na tyle duże, że zrozumiał, że też chcą być jak inni, żyć w dostatku, chodzić w ciuchach firmowych i tak dalej. No i ja też wyjechałam za granicę. I tutaj nastąpiło właśnie całkowite takie rozdzielenie nas wszystkich, rozbicie. Kiedy wróciłam po 3 latach za granicę, każdy podążał w swoim kierunku. Niesamowita pustka. Ja kiedyś właśnie stwierdziłam, że już tyle razy chodziłam na pielgrzymkę, że już się wymodliłam chyba do końca życia. I też nie wiedząc dlaczego, w pewnym momencie nigdy nie rozumiałam, jak czytałam 10 przykazań Bożych i gdzie było, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną, to z tym się przyczyniałam, żadnych bożków. Nie rozumiałam, że można zrobić dzieci z męża Boga sobie. Że co mąż powie, to się wyłącza serce i to jest dobre. Nawet jeśli to nie jest dobre, to się mówiło, że jest dobre. Bo wszystko to, żeby mąż był szczęśliwy, to może jeszcze to, może lepszy samochód, może jeszcze to, jeszcze coś więcej, jeszcze więcej sławy, jeszcze... Bóg poszedł całkowicie w odrębnie, zupełnie na bok. Nawet wręcz któregoś dnia powiedzieliśmy, tylu ludzi jest niewierzących i dobrze się im powodzi, dobrze się im żyje. No właśnie. I niekiedy 4 lata temu, jak zadawałam pytanie, Panie Boże, dlaczego ja, dlaczego my, nie rozumiałam. A właśnie na poprzedniej konferencji, kiedy ksiądz mówił o tej operacji, zrozumiałam, że właśnie Pan w moim życiu dopuścił taką operację. Bo 5 lat temu, właśnie 28 czerwca, niedługo będzie rocznica, mój mąż odebrał sobie życie. Śmierć samobójcza. Ale przed nim ja też właśnie próbowałam śmierci samobójczej. Stwierdziłam, że dla nas już nie ma ratunku, dla naszego życia była taka rozpacz, pustka, ciemność, bezsens, że nawet żeśmy nie dostrzegli, a dzieci. Nie było takiego pytania, bo już od pewnego czasu każdy zmierzał w innym kierunku, nie było wspólnoty. To było niesamowite. Czarna rozpacz. Zawsze, bo ja popełniłam, znaczy próbę samobójczą zrobiłam rano, a mój mąż wieczorem. I zawsze, no, mój mąż nie żyje, ja żyję. Zawsze uważałam, że to, że zawsze też miałam pretensje, Panie Boże, dlaczego on? Przecież łatwiej by się mu żyło, miał już karierę, był kimś, był dyrektorem, był nauczycielem, a ja? Znowu od zera. A był zupełnie inny plan. I też nie powiem, że miałam siłę się modlić. Była czarna pustka. Chodziliśmy od psychologa do psychologa, ale psycholog mówił nam o reinkarnacji, czyli że czego tak rozpaczam, jak w sumie mąż może już jest motylkiem albo tam ptaszkiem. Więc powiedziałam, że nie będę chodzić do żadnych psychologów. Moje dzieci też nie chciały. Z córką rozmawialiśmy, że idąc do właśnie psychologa, wszyscy myśleliśmy tylko o jednym. O śmierci. I szukaliśmy śmierci dalej. I mówię, no Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Czemu nam nie pomagasz? Czemu ktoś nam nie pomoże? Owszem, pomagali nam ludzie, którzy przysyłali pierścienie Atlanty, którzy chcieli nam, ktoś zadzwonił, jakaś pani ze szkoły, czy próbowała wywoływać ducha męża, ale że była trudność, czy nie mam kawa i sznurka, na którym mąż się powiesił. Przerastało mnie to wszystko, do tego jeszcze opinie ludzkie, języki ludzkie. Widziałam, jak ludzie, kiedy wyszłam drogą, to zamykali się, uciekali po prostu z podwórka. Szli w którymkolwiek stronę, byle mnie nie spotkać po prostu. Wszyscy przestałam jeść. Moim pokarmem przez pół roku były trzy paczki papierosów dziennie i lekarstwa uspokajające i wszelkiego innego rodzaju. I stało się coś niesamowitego, to co ksiądz mówił. Musi być łaska. I taka łaska się stała. Niesamowita, bo ktoś, moja sąsiadka była wcześniej w Medjugorje i powiedziała mi o Medjugorje, pokazała mi film, powiedziałam, ja tam muszę być, ja tam muszę pojechać. Nie wiem dlaczego, nie pytałam się dlaczego, gdzie pojechałam. Nastąpiło pierwsze uzdrowienie po pół roku niejedzenia. Wręcz niektóre osoby mówiły mi, że wyglądam jak zombie, bo byłam oczywiście przez połowę. Przestałam się myć, przestałam funkcjonować w ogóle, nie wolno było u mnie myć naczyń, nie wiem co, miałam półtorej roczne dziecko, nie wiem co, no ktoś się nie zajmował, ani inne dzieci, znaczy syn i córka też, nigdy ich nie słuchałam. Wstawałam tylko po to, żeby zjeść tabletki, które mi przywoziła moja siostra, kładłam się i papieros za papierosem. Tyle. I płacz, i rozpacz. Dusząca tu góra, nikt po prostu, nikogo nie dopuszczałam, nic nie słyszałam. I Pan Bóg, Matka Boża, najpierw zabrała to, co mnie dusiło. Tą wielką rozpacz, tą pustkę, taką straszną po prostu, gdzie nic nie widziałam. Kiedy wróciłam z Medjugorje, ktoś mi w międzyczasie powiedział, bo już było widać zmianę. Po powrocie do domu córka powiedziała, nareszcie mnie słyszysz. To było niesamowite, ale było jeszcze we mnie pełno złości. A dlaczego pojechałam do Medjugorje? Bo stwierdziłam, że szybciej autokar się rozbije i gdzieś po drodze no, będzie okazja umrzeć. Szukałam śmierci, a Pan Bóg mnie prowadził do życia. Niesamowitego. Wtedy usłyszałam o wspólnocie, a w sensie wspólnota, co to jest, z czym to się je, albo jak, gdzie, jak ją znaleźć. I Bóg prowadzi niesamowicie. Też pomógł mi dotrzeć. Wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy. Dotarłam do wspólnoty. Nikt mi nie zadawał pytań. Poczułam taką nikt się mnie nie pytał, co, dlaczego, gdzie. Modlili się nade mną. Kiedy płakałam, ktoś podszedł do mnie, objął mnie ramieniem. Nawet nie wiem. To było niesamowite. Pierwsza modlitwa właśnie nade mną. Później, ale duch, właśnie duch śmierci samobójczej towarzyszył mi jeszcze bardzo długo. I kiedy na pierwsze seminarium to było i na wichrówce właśnie modlitwa, to było coś niesamowitego, kiedy po prostu w takich wielkich łzach, wręcz w krzyku, bo nie chciałam powiedzieć, że chcę żyć. Bo mój sens życia to był mój mąż. Zawsze powtarzałam, że bez ciebie nie umiem żyć. No właśnie, Pan Bóg mi pokazał, że umiem żyć, że On jest sensem życia, nauczył mnie tego sensu życia. To było najpiękniejsze, co w życiu mogłam przeżyć. Drogę nawracania. Zawsze myślałam, jak się gdzieś słyszałam kapłana, nawracajcie się, w sensie, no przecież tu w Afryce się nawracają. My, tacy chrześcijanie, gdzie chodzimy do kościoła, jak możemy się jeszcze nawracać? Moja droga nawracania zaczęła się właśnie 5 lat temu po śmierci mojego męża. Wszystko się zmieniło. Kiedy powiedziałam, że chcę, wypłakałam, powiedziałam, Boże, chcę żyć. Nastąpiły kolejne uzdrowienia. Pan Bóg odkrywał niesamowite karty. Ja chciałam, żeby ktoś zrobił tak, właśnie tak jak ksiądz mówił i wszystko już jest. Przyszła wróżka, czasnęła wróżką i wróżką, czy jak tam i wszystko się odwróciło. Nie. Pan Bóg zaczynał odkrywać zupełnie inne karty. Okazało się, że jako dziecko w łonie mojej mamy zostałam przeklęta. Moja mama była moja mama, a że mama była ze mną w ciąży, to również i ja. Dlatego tak mocno we mnie był zakorzeniony duch śmierci, że właśnie już jako dziecko i grzech pokoleniowy właśnie, tylko Bóg to wszystko może odwrócić, tylko Bóg może przeciąć wszelkiego rodzaju właśnie to przycinanie. Niesamowite, jakie to są trzy, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta konferencja. Jaka to jest wielka prawda, każda z tych konferencji. Jest niesamowite. Wybaczenie. Następny etap uzdrowienia to było wybaczenie. Nie umiałam wybaczyć, wydawało mi się, no wybaczam wszystkim. Ja nie czuję do nikogo urazy. I w momencie modlitwy egzorcysty nade mną okazało się, że nienawidzę samej siebie. Do tego stopnia, że sobie nie chciałam wybaczyć błędów, że kochałam męża tak naprawdę, jak to go kochałam. To wszystko okazało się, że właśnie bez Bożej pomocy, z Bożą opieką, to Bóg, były takie słowa, że to ja za ciebie umarłem na krzyżu, a ty nie chcesz wybaczyć grzechów, które ci odpuściłem, bo chodziłam po kilkanaście razy do spowiedzi, ale te spowiedzi były niesamowite, po prostu przynosiły mi wielką ulgę. Odkrywane były co jakiś czas Duch Święty, działanie Ducha Świętego, tak samo przy powiedzi jest też niesamowite, czego też się nauczyłam w trakcie tych 5 lat, że były gdzieś tam grzechy, które gdzieś zapomniałam, nie wiem, ale nagle one po prostu były. I tak samo, kiedy ktoś mówi źle o księdzach, albo o kapłanach, albo ocenia, tak naprawdę to oni mi pomogli poprzez sakrament spowiedzi. A sakramenty właśnie to są niesamowite źródła, do których my możemy czerpać, ale czasami odsuwamy na bok. Uważamy, że wszystko inne nam pomoże, tylko nie to. Wróżbici, nie wróżbici, bioenergoterapeuci. I tak właśnie swojego syna wysłałam do bioenergoterapeuty, żeby mu pomógł. Okazało się, że właśnie też później wszyscy byśmy objęci modlitwą. U nas w domu, jak ktoś mówi, że diabła nie ma, no to więc powiem tak. Jest i śmierdzi okropnie. U mnie przez 4 lata nie mogliśmy się go wyzbyć. Wszyscy jeździliśmy na modlitwę o uzdrowienie, o uwolnienie. Tak samo w domu. Później, jak działa zło, Bóg jeszcze jest większą potęgą i mocą, niesamowitą. Moi rodzice zaczęli jeździć na msze o uzdrowienie, o uwolnienie. Tak samo okazało się, że Pan Bóg nam pokazał kolejne karty, że mój tata, jego przyjaciel pomagał mu przez... Nie, jeszcze coś innego, to się nazywa nie magia, tylko jest biała i czarna, tak to nazywają, twierdzą, że czarna jest zła, a biała jest dobra. Okazało się właśnie, że to miało niesamowity też wpływ na nasze życie, na życie moich sióstr. U nas panowała właśnie rywalizacja, potworna rywalizacja, ale też chciałam zrobić to wszystko po swojemu. Panie Boże, Ty mnie tak ukochałeś, Ty mnie podźwignąłeś, Ty zwróciłeś po mnie właśnie po taką, jak dobry pasterz po tą owcę. I podniosłeś mnie z takiego wielkiego właśnie błota, taką umorusaną, obmyłeś mnie. To było niesamowite. Miłość, która przenika człowieka, zawiera lęk. Najgorszy wróg człowieka, lęk, strach, oskarżanie się, ukrycie się, żeby Cię nikt nie widział, żeby nikt Cię nie dostrzegł właśnie. Dzisiaj wszyscy patrzycie na mnie, to jest niesamowite. Ja nie mówiłam. Jak jechałam z moim synem, on się przedstawiał za mnie i za siebie. Zawsze mówił, że właśnie jadę z mamą, bo on mnie pilnował. Dawał mi tabletki. Wydzielał mi po prostu. I kiedy Pan Bóg już mnie tak bardzo ukochał i już wiedziałam, że to jest prawdziwy sens życia, to jest największy sens życia, że nie istnieje nic na świecie, co by dawało tak wielką miłość, tak wielką dobroć, bez względu czy ja zasłużę na to, czy nie zasłużę. Oczywiście trzeba mieć ostrożność, jeśli chodzi o grzech, ale postanowiłam sobie, że muszę coś zrobić, że to właśnie tak ja, że ja chcę, znowu było to ja. I uważałam, że jak czymś nie zasłużę, to zawsze właśnie, to jak to, no Panie Boże, to jak Ty mnie będziesz kochał? Pamiętam, jak uszyłam sobie takie woreczki z grochem i za pokutę chciałam, klęczałam na nich, odmawiałam różaniec, jeden i drugi i trzeci. I te woreczki z grochem to było nic, bo wcale mnie tak nie bolało i stwierdziłam, że no, miałam je przynieść dzisiaj właśnie, bo je odrzuciłam, bo to się okazało, że grochem to jest życie codzienne. Kiedy przychodzę i chcę właśnie, kiedy ksiądz mówi, kochasz Boga, to przyjdź do domu, uśmiechnij się do dzieci, pokaż im, że ich kochasz, powiedz im, że ich kochasz. I zawsze wracam ze wspólnoty, mówię tak, wejdę dziś, powiem do syna, synu, kocham cię. I widziałam, znowu garki nieumyte, o matko, no i jak ja mu mam powiedzieć, że go kocham? Ale go zaszokowałam, podeszłam do niego i mówię, synu, tak bardzo ci dziękuję, że nie umyłeś tych garków. A on mówi, co ci jest, mamo? No ja zawsze tego nie mówię, nie. I powoli Bóg mnie wyprowadzał ze złości też, że przestałam się tak strasznie irytować i zauważyłam, że jak ja powiem do mojego syna, o to samo mi chodziło, też o te brudne garki nieumyte, ale powiem w inny sposób, inaczej sformułuję, a on mówi, mamo, co ci jest? Albo w takich różnych sytuacjach zaczęłam dostrzegać, Pan Bóg mi otworzył oczy, to jest niesamowita łaska. I właśnie zaczęłam dostrzegać rzeczy, które są w naszym życiu, one nie znikają, ale są na nie inne rozwiązania. Nie muszę sama tego robić. Kiedy odkryłam, że mam wspólnotę, kiedy ktoś zadzwonił raz właśnie, kiedy już mi się wszystko waliło, znowu chciałam sama rozwiązać. I ze wspólnoty, jak ja do wspólnoty zadzwonię i powiem, że słuchajcie, bo się wszystko wali, to powiedzą, no kurde. Oni zadzwonili do mnie, aż Boguś oczywiście trysnęło wszystko. Okazało się, że wszyscy się zmobilizowali, pomogli mi wyjść z tej i okazało się, że to nie była taka wielka tragedia, jaką w mojej głowie urosło, że był właśnie lęk przed tym wszystkim. Tak samo było, no dobra, jestem w odnowie w Duchu Świętym, przestałam palić, ale mnie gdzieś kusiło, nie? Pojechaliśmy, pamiętam, na... No i tu żeśmy szli, modliliśmy się, no to dobra, no przecież nie będę palić. Już powiedziałam, że już nie palę, no to nie palę. Ale pomodli się, żeśmy wychodzili, to było w Krościenku, z koleżanką za budynek. No i wypaliliśmy po jednym, wróciłyśmy, wielbimy Boga, Panie Boże. A było wcześniej czytanie. I było słowo, co jest w ukryciu, będzie głoszone po dachach. No słowo, każdy słucha nieraz tego słowa, nie? Ja też wysłuchałam, poszłyśmy znowu, żeśmy po jednym zapaliły, wróciłyśmy. A właśnie była taka ambona i wtedy też nasz lider mówi tak, czy my będziemy kochać naszą siostrę Grażynę tylko dlatego, że nie pali papierosów i pokazał na mnie palcem. Burak. Dosłownie dostałam takiego buraka. Myślę, Panie Boże, przecież wiesz, że palę. Ale chciałam być taka naprawdę już. I wtedy on mówi, chodźmy, pomodlimy się wszyscy za naszą siostrę Grażynę, żeby Pan Bóg ją uzdrowił od palenia papierosów. A ja w tym momencie pomyślałam jeszcze dzisiaj tak jednego. Ale tylko pomyślałam. I po modlitwie nasza Danusia podchodzi do mnie i mówi, Grażynko, nie gniewaj się, ale ja ci coś zapytam. Czy ty chciałaś, żebyśmy się modlili nad... żebyś ty przestała palić. Ja mówię, Danusia, dziś sobie chciałam, przyznaję się, jednego jeszcze zapalić, ale tylko ostatniego. Nigdy już go nie wypaliłam. Dziękuję Bogu, bo Pan Bóg mnie uzdrowił naprawdę. Ze wszystkiego Bóg zdrawia. Trzeba wytrwałość, to też, wytrwałość też daje. Trzeba po prostu prosić i zaufać. No to, co mówił ksiądz, zaufać tak bezgranicznie, że nie ma rzeczy dla Boga. Ktoś powiedział, że w moim życiu już się nic nie da. Nieprawda. Bóg może wszystko. Ja mam paliłam 3 paczki dziennie. Jeśli ktokolwiek z Was pali papierosy, wiecie co to jest. Ja paliłam 3 paczki, nie jednego, nie 3 papierosy, tylko 3 paczki dziennie. Dziś tak się czuję, jakbym od dziecka nie wypaliła nawet pół papierosa. A jeśli ktoś przyjdzie z zewnątrz, na zewnątrz pali, mówię mu, paliłeś. On mówi, no wiem, no ale to jest silniejsze. Nie ma nałogu, nie ma zniewolenia, którego Bóg nie uzdrawia. Nie ma lęku, którego Bóg nie zabiera. Ja się tak strasznie bałam wszystkiego. Ja własnego cienia się bałam. Moje dzieci, wszystko Pan Bóg uzdrowił. I to nie ze względu na to, czy ja będę klęczeć na grochu, czy ja będę, nie wiem, co robić po prostu, że wystarczy zaufać. Zaufać bezgranicznie Bogu. Oczywiście tak samo lęk przed ludźmi. No to jest dla mnie niesamowite. Dzisiaj kolejne uzdrowienie. W życiu nie mówiłam do takiego dużego grona. Chwała Panu.